A teraz telefon ze stolicy do stolicy. Przy telefonie profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mam być może nad panem przewagę. W moim kubeczku jest kawa, a w pana?
Herbata.
Z cukrem?
Nie, nie, gorzka.
Czy można wypić o godzinie 8:35 gorzką herbatę, panie profesorze?
Można jak najbardziej, z dobrym kawałkiem ciasta.
Dobrze, to w takim razie takie zadanie teoretyczne. Gdyby pan miał wykład dla organizacji żydowskich w Nowym Jorku, to od jakich słów by pan go rozpoczął?
Jak nazywało się państwo, którego funkcjonariusze w imię ideologii demokratycznie wybranej do władzy w tym państwie wymyślili, zorganizowali i przeprowadzili Holokaust? To byłoby pytanie, taki quiz na początek. Dla niezorientowanych dodam, że to państwo nazywało się oficjalnie i na każdym dokumencie to było uwidocznione, Rzesza Niemiecka, Deutsches Reich. Nie wolno używać określenia naziści, do tego bym wzywał, bo może byli dobrzy naziści, nie wiadomo, nie wszyscy naziści może byli ludobójcami. Natomiast na pewno nie. Oczywiście używam trochę przewrotnie i żartobliwie tego argumentu, który twierdzi, że przecież Niemcy, no na pewno było wielu dobrych Niemców, trudno mówić tylko o Niemcach. A więc nie spierajmy się o to, jaki naród, ale na pewno jedno państwo ponosi odpowiedzialność za Holokaust i tym państwem była Rzesza Niemiecka. W Polsce nie było żadnego napisu typu Nur für Nazi, ale były wszędzie napisy Nur für Deutsche.
Czy pana zdziwiła ta... A w ogóle co pan profesor sądzi o tej nowelizacji ustawy o IPN-ie?
Napisałem o tym, przepraszam, że powołam się na swój tekst, w marcu roku ubiegłego, kiedy już prace nad nią były zaawansowane, napisałem na łamach gościa niedzielnego, gdzie można to sprawdzić, w sposób jednoznacznie i całkowicie krytyczny. Uważam tego rodzaju ustawodawstwo za szkodliwe.
Dlaczego?
Dlatego, że próba wpisywania historii, rozważań nad przeszłością do prawa, podporządkowania prawu, próba, która została już w kilkudziesięciu krajach zrealizowana, nie prowadzi do niczego dobrego. No, może jestem tutaj nieobiektywny, bo jestem historykiem, ale widzę wyłącznie złe konsekwencje tego rodzaju ustawodawstwa, które jest bardzo pokrewne dokładnie temu ustawodawstwu, które na przykład nie pozwoliło wjechać panu Rafałowi Ziemkiewiczowi na teren Wielkiej Brytanii. To jest oddanie państwu decyzji, co mamy myśleć, co mamy mówić, jakie wspomnienia mamy mieć. To jest bardzo pokrewne ustawodawstwo tej zarazie politycznej poprawności, niezależnie od tego, że intencje są inne. Skutki są te same. Zarazie politycznej poprawności, która wprowadza ustawy dotyczące hate speech. Nie, nie ograniczajmy swojej wolności, niestety nawet wolności do mówienia głupot.
I do kłamania?
Każdy może bronić się przed kłamstwem w sądzie. Chciałem zwrócić na to uwagę. I sposobem, do którego wzywałem i wzywam w sprawie na przykład systematycznej kampanii oszczerstw wobec Polski, kampanii, której symbolem stało się określenie polskie obozy śmierci, byłoby wsparcie udzielone przez państwo dla inicjatywy, która jeszcze zanim nastąpiła zmiana rządu w 2015 roku, była realizowana przez prywatne, słabe oczywiście podmioty, rozmaite instytucje, czy raczej stowarzyszenia społeczne, czy poszczególne prywatne kancelarie prawne, a mianowicie wytaczanie procesów o zniesławienie na terenie krajów, gdzie do tego zniesławienia doszło. Przecież prawo pana wiceministra Jakiego w najmniejszym stopniu nie zaszkodzi oszczercom z Australii, z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, bo będą oni poza zasięgiem działania tego prawa. Natomiast gdyby państwo polskie wynajmowało kancelarię te najbogatsze, te najbardziej sprawne, przy pomocy których Polak, który poczuje się obrażony określeniem polskie obozy śmierci, będzie mógł w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, w Australii, Kanadzie wytoczyć proces łajdackiemu dziennikarzowi, który powtarza te określenia i nie chce się z nich wycofać i zostanie skazany na bardzo, bardzo wysoką grzywnę, co właśnie za pomocą tego rodzaju postępowania sądowego można osiągnąć, wtedy moglibyśmy skuteczniej bronić swojego dobrego imienia.
A nie jest tak, że efektem tej nowelizacji ustawy o IPN-ie było po pierwsze, że zdaliśmy sobie sprawę, jak daleko poszło zakłamanie historii II wojny światowej w rozmaitych miejscach na świecie?
No, wydaje mi się, że myśmy to wiedzieli wcześniej, skoro sięgnięto do próby odpowiedzi na to zjawisko, choć no, akurat charakter tej odpowiedzi nie był najszczęśliwszy. Ale widocznie no, coś wiedzieliśmy, jaka jest skala tego zjawiska. Zresztą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych prowadzi się coś w rodzaju statystyki używania tych określeń polskie obozy śmierci. I zjawisko jest niestety realne, bardzo poważne. Myślę, że niestety nie możemy liczyć na jego rozproszenie za pomocą jednego aktu prawnego, ale za pomocą pracy, która będzie trwała wiele lat, bo jeżeli jest, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy filmów o Holokauście, filmów fabularnych, seriali telewizyjnych, w których ten wątek się pojawia, i myślę, że w niemałej części, strzelę oczywiście bez żadnych badań, co najmniej w 10% tych filmów, a więc w wielu tysiącach, Polska jest przedstawiana jako współsprawca albo wręcz jako sprawca, to oczywiście, żeby zmienić stan świadomości wynikający z takiej gigantycznej, no, nawarstwionej już od kilkudziesięciu lat lawiny negatywnych stereotypów przyklejonych do Polski, no, można to zmienić tylko przez wiele lat, przynajmniej prób wprowadzenia do tej lawiny własnej interpretacji, własnych uczciwych filmów o historii, atrakcyjnych, dobrze zrobionych, o historii Polski, opowiadanych nie z perspektywy niemieckiej polityki historycznej, nie z perspektywy rosyjskiej czy sowieckiej polityki historycznej, nie z perspektywy części środowisk żydowskich, które także chciałyby uczynić Polskę przedmiotem swojej narracji, ale z perspektywy prawdy historycznej. To jest bardzo trudne zadanie. Nie da się go zrealizować. Jeszcze raz to powtórzę przy pomocy aktu prawnego.
Czy któryś z polityków dobrej zmiany po przeczytaniu artykułu w Gościu Niedzielnym zadzwonił do pana profesora? Czy ta nowelizacja w jakimkolwiek stopniu była konsultowana z panem profesorem?
Muszę się przyznać, że no nie, ze mną nie mogła być konsultowana w żaden sposób, bo nie jestem nikim innym niż obywatelem Rzeczpospolitej, ale w jednej z funkcji, którą pełnię, rzeczywiście ten, no, że tak powiem, element konsultowania ustawy miał miejsce. Wynika on z faktu, że zasiadam w kolegium IPN i rzeczywiście ta ustawa już w złagodzonej formie, bo tam było no, poddane karze nie tylko postępowanie historyczne w ogóle, ale także no, na przykład wszelkie formy nacjonalizmów, czy chwała państwa pruskiego miała być karana. No, naprawdę rozszerzająco tak funkcjonowało w początkowej wersji zaproponowanej. Przypomnijmy historycznie, cała ustawa wynika z inicjatywy klubu Kukiz w Senacie, czy senatorów klubu Kukiz w Senacie, i to się datuje no, już od kilkunastu miesięcy ten pomysł. Miał bardzo radykalne brzmienie, został więc bardzo już ociosany, złagodzony. Dyskutowaliśmy na posiedzeniu kolegium IPN nad tą ustawą, zwracaliśmy uwagę na, no, na jego możliwe skutki, zwłaszcza w stosunkach z Ukrainą. No, na to bardziej zwracaliśmy uwagę, to prawda, niż na sprawę żydowską. No i jednak zatwierdziliśmy, tu trzeba się uderzyć w piersi własne, to znaczy mówię wyłącznie o swoich piersiach.
Czyli była dyskusja, ale tam nie było wotum nieufności w stosunku do całej tej nowelizacji.
Tak, no zresztą przypomnijmy, że to jest chyba no, choroba wszystkich rządów, nie tylko pewnie w Polsce, że konsultacje mają charakter fasadowy w gruncie rzeczy. To znaczy ten moment konsultacji przyszedł wtedy, kiedy no, ustawa była już praktycznie rzecz biorąc zaklepana w Sejmie i z góry od samego naczelnika chyba szły naciski, żeby ją przeprowadzić jak najszybciej. A więc to był ostatni moment. No nie sprzyja tego rodzaju pośpiech, powiedziałbym, spokojnej refleksji, rozważeniu argumentów za i przeciw.
A czy w tej ustawie taki błąd może ahistoryczny czy popełniliśmy? Myślę tutaj o stosunkach polsko-ukraińskich i co zapisano na temat Ukraińców w tej nowelizacji.
Nie spierałbym się tutaj o błędy historyczne, bo właśnie prawo nie jest od ustalania prawdy historycznej. Otóż banderyzm jest zbrodniczą ideologią, nie mam co do tego wątpliwości, ale wprowadzanie jakby zagadnień historycznych do prawa spowoduje, że Ukraińcy będą do swojej granicy rozwijali swoją własną wizję historii, która może dowolnie propagować banderyzm, a my będziemy się na naszej granicy bronili przed tym. Przypomnę, że w polskim prawie jest jak najbardziej możliwość od bardzo dawna zapisana upominania się w takich sprawach, kiedy ktoś odwołuje się do ludobójczej ideologii, w każdym razie do ideologii, która wzywa do zabijania ludzi w imię prześladowań o charakterze etnicznym czy rasowym. Do tego żadne nowe prawo nie było potrzebne. Po prostu jeśli ktoś chwali ideologię, która wzywa do zabijania ludzi, a tym był banderyzm, mógł być na podstawie obowiązującego od dawna w Polsce prawa pociągnięty do odpowiedzialności.
To w takim razie po co ta nowelizacja?
No, o to należałoby zapytać chyba przede wszystkim inicjatorów, czyli klub Kukiz. O to należałoby zapytać pewnie tych, którzy zdecydowali się przegłosować tę nowelizację. Sytuacja zmieniła się w sposób bardzo utrudniający nam dalsze postępowanie z chwilą zmasowanego, otwartego, wyjątkowo powiedziałbym bezczelnego w swojej chęci zdominowania polskiego życia politycznego ataku z zewnątrz. No bo jak się wycofać z niemądrej ustawy, kiedy wszelka próba wycofania się z niej będzie wyglądała teraz na kapitulację przed naciskiem zewnętrznym. Przed takim oto dylematem zostaliśmy postawieni 27 stycznia przez panią ambasador Azari w Oświęcimiu, deklarującą oczywiście na rozkaz swojego rządu swego rodzaju wojnę historyczną z Polską.
Czyli wpadliśmy według słów pana profesora w pułapkę, którą trochę sami na siebie zastawiliśmy.
Tak, i myślę, że no dzisiaj mówią o tym otwarcie także bardzo ważni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wspominał o tym marszałek Terlecki, mówiąc o tym, że no jakoś nie wszystko zostało przemyślane, że zostaliśmy zaskoczeni. No myślę, że no trzeba jednak no przemyśleć odpowiedzialność za popełnione błędy, zwłaszcza w Ministerstwie Sprawiedliwości, które było głównym, właściwie jedynym autorem ostatecznej formuły tej ustawy.
Ale to nie usprawiedliwia większości parlamentarnej, bo to, że minister przygotowuje ustawę, która nie jest dobra, to może nic w tym nie ma. To jest złe, bo ustawy powinny być dobre, no ale dalej jest 460 posłów, 100 senatorów, a na końcu prezydent.
No, naturalnie, z tym, że myślę, że dzisiaj nie warto skupiać się na kwestii odpowiedzialności za te popełnione błędy, choć powtarzam, no, nie można zapomnieć o tym, że ktoś te błędy popełnił, ale trzeba się zastanawiać, co robić dalej, w jakim kontekście nasze działania dalsze będą miały miejsce. Byłem akurat w wtorek, poniedziałek i wtorek na takim dość ważnym forum polsko-brytyjskim odbywającym się w Londynie. Ono się nazywa Forum Belwederskie i tam wystąpił z bardzo jasnym komunikatem Sir Eric Pickles, który, no, że tak powiem, reprezentuje oficjalne stanowisko brytyjskie w sprawach Holokaustu, pamięci o Holokauście i powiedział jasno, nie tylko musicie wycofać ustawę, jasno i powiedziałbym, no, z dużą arogancją, ale musicie wypłacić odszkodowania organizacjom żydowskim. No, myślę, że tak jawne, jasne, klarowne połączenie tych dwóch spraw przez ważny, półoficjalny głos, no, że tak powiem, środowisk związanych z wykorzystaniem Holokaustu jako pewnego rodzaju środka nacisku politycznego, musimy brać pod uwagę i zrozumieć, że ta kampania nie skończy się wraz ze zmiękczeniem, złagodzeniem czy zmianami w ustawie, że będziemy poddawani naciskowi na pewno dalej idącemu w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej. I myślę, że tutaj musimy jasno powiedzieć non possumus. Nie możemy ustąpić. To jest ingerencja w naszą suwerenność, to jest ingerencja w zasady prawa, bo chodzi o złamanie elementarnej zasady prawa, zgodnie z którymi dobra martwej ręki, a to, że mienie pożydowskie w Polsce stało się dobrem martwej ręki, nie jest odpowiedzialnością Polaków, tylko odpowiedzialnością, powtórzę jeszcze raz, Rzeszy Niemieckiej. Dobra martwej ręki przechodzą na rzecz państwa. Tak jest w każdym kraju. A w Polsce miałoby być inaczej, dlatego że życzą sobie tego środowiska żydowskie, niektóre środowiska żydowskie w Ameryce. Myślę, że nie możemy się na to zgodzić i jednocześnie nie musimy wpadać w żadne przesadne kompleksy, lęki, obawy. Obserwuję to w tej chwili, patrząc na te wiadomości o sprawie konfliktu wokół ustawy. Mam wrażenie, że bardzo przeceniamy ich znaczenie dla siły i pozycji Polski. Polska dlatego jest poddana w tej chwili dość dużej, intensywnej kampanii nacisków, że szybko rośnie w siłę, że siła Polski staje się tak widoczna na różnych odcinkach i frontach. Właśnie nowe forum polsko-brytyjskie było tego świadectwem. Brytyjczykom bardzo zależy w tej chwili na Polsce. Pierwszy raz chyba w historii, no może drugi. W 1940 roku było to oczywiście dużo bardziej dramatyczne. Ale dzisiaj Brytyjczykom bardzo zależy na Polsce, na jej głosie w Europie, który osłabi niezwykle brutalne traktowanie Wielkiej Brytanii przez tandem niemiecko-francuski w sprawie Brexitu. Polska jest coraz ważniejszym krajem, coraz silniejszym gospodarczo krajem, krajem o PKB, przypomnijmy, ponad już 600 miliardów dolarów, krajem, z którym warto robić interesy. I żadne kampanie historyczne nie zmienią tego faktu. Izrael będzie chciał robić interesy z Polską. Oczywiście na politykę amerykańską także środowiska żydowskie, hałaśliwe, takie jak owa fundacja, jak owa łajdacka fundacja i jej filmiki rasistowskie skierowane przeciwko Polsce, nie zmienią całej polityki amerykańskiej. Przekonamy się o tym, że po prostu Polska jest na tyle ważnym krajem, że dzisiaj jeden aspekt, nawet tak ważny, tak drażliwy jak ten, o którym w tej chwili cały czas rozmawiamy, nie może zmienić ani przekreślić tego znaczenia. A więc musimy wytrzymać tę burzę i jednocześnie łagodzić niepotrzebne pola, czy łagodzić niepotrzebne kanty w tym konflikcie, tam gdzie nie dotyczą one polskiego interesu, ale wynikają z naszych własnych błędów.
A co zrobimy, jeśli podpis Donalda Trumpa będzie na tych ustawach, które są teraz procedowane w Kongresie Amerykańskim, a przeszły już przez amerykański Senat, dotyczące mienia martwej ręki, jak to się określa w prawie?
Właśnie mówię o tym, że nie spodziewam się, by ten podpis się pojawił, ponieważ zbyt duże interesy są w grze, interesy sięgające już nie setek milionów, ale dziesiątków miliardów dolarów. Z punktu widzenia państwa amerykańskiego, przedsiębiorstw amerykańskich, okaże się wtedy, że są rywalizujące między sobą lobbies. Lobby, które chce wyciągnąć z Polski owe odszkodowania za mienie pożydowskie i lobby, które chce po prostu, czy różne lobby, które chcą robić z Polską interesy. Myślę, że prezydent Trump naprawdę wielokrotnie dał dowód tego, że traktuje państwo trochę jak biznesmen i nie sądzę, żeby ta siła lobby żydowskiego, któremu teraz przyglądamy się z pewnym zatrwożeniem, okazała się aż tak dominująca. Obym się nie pomylił.
Jak pan profesor mówił o konsultacjach w sprawie nowelizacji ustawy o IPN-ie, myślałem, że te konsultacje przeprowadził z panem profesorem prezydent Andrzej Duda, zanim złożył podpis pod ustawą i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.
Nie, nie, tak nie było. Chociaż widziałem się rzeczywiście z panem prezydentem Andrzejem Dudą 1 lutego dość długo. Temat naszej rozmowy był zupełnie inny, ale to był właśnie ten moment, kiedy no, ustawa, znaczy projekt ustawy, raczej ustawa do podpisania spłynęła na biurko pana prezydenta. No, wtedy rzeczywiście radziłem panu prezydentowi troszkę inne rozwiązanie, ale pan prezydent przedstawił swoje racje, że no, jakakolwiek próba zawetowania i zaproponowania nowej, odmiennej, własnej wersji ustawy byłaby przyjęta jako zdrada, jako atak na podstawy suwerenności Polski i bardzo zaszkodziłaby pozycji pana prezydenta. To są argumenty bardzo poważne, także rozumiem decyzję pana prezydenta i widzę w niej pewien element salomonowej mądrości, bo jednak Trybunał Konstytucyjny ma w tej chwili możliwość naprawienia dużej części szkód spowodowanych przez no, pewne elementy tej ustawy.
A chciałem powiedzieć, że to jest dowód na to, że czasami polityka i mądrość chodzą zupełnie innymi drogami. To wiemy oczywiście z historii, jak czytamy dobre książki historyczne, panie profesorze, ale też odnotujmy, że tak weszliśmy, tym konfliktem weszliśmy w obchody stulecia niepodległości Polski. Nie akademię, ale właśnie ta dyskusja jest najważniejsza, no bo ona dotyczy honoru, wolności, bohaterstwa, tego, co żeśmy stworzyli w II Rzeczpospolitej i kim byliśmy wtedy, kiedy dwa totalitaryzmy zaatakowały II Rzeczpospolitą.
No myślę, że rzeczywiście to akurat może być pozytywny skutek napięcia, w którym w tej chwili znaleźliśmy się na międzynarodowej scenie politycznej, że w sposób jak najbardziej aktualny, żywy, konkretny rozmawiamy o niepodległości. Nie tylko zresztą w tym kontekście sporu o ustawę i ataku części środowisk żydowskich na suwerenność Polski w tej kwestii podjętą, ale także przypomnijmy, no, chyba ważniejszy i bardziej dramatyczny jeszcze bój, który trwa i na którym za chwilę znów skupimy swoją uwagę. Bój o suwerenność Polski w Unii Europejskiej. Próbę upokorzenia Polski wewnątrz Unii Europejskiej. Przecież za chwilę wróci ta sprawa, dosłownie przecież w najbliższych dniach. Ona będzie znów, myślę, tematem numer jeden. I szyderstwo ze strony tych, którzy nie chcą żadnej niepodległości Polski, którzy wypisują teraz na rozmaitych niemieckich portalach i gazetach systemowo, powiedziałbym, niechętnych polskiej tradycji, polskiej niepodległości, że oto Polska stała się niewolnikiem Węgier, do czego doszliśmy, prawda? Więc tego rodzaju odwracanie sprawy suwerenności polskiej, szydzenie z niej w realnym kontekście politycznej, dyplomatycznej walki i gospodarczej walki Polski o tę suwerenność poszczególnych krajów w Unii Europejskiej, bo to nie jest tylko walka o Polskę, to jest walka o państwa narodowe, o ich indywidualne historyczne tradycje, o prawo do ich kulturowej odrębności wewnątrz Unii Europejskiej. Polska prowadzi, czy jest liderem w tej walce, liderem w walce o wolność w Europie, wolność poszczególnych narodów, poszczególnych państw i myślę, że to pozwala spojrzeć na tradycję polskiej niepodległości, na tę niezwykle dumną, wspaniałą tradycję w sposób no właśnie nie tylko akademijny, tak jak pan redaktor powiedział, ale w sposób wymagający od nas dzisiaj tutaj zaangażowania.
Ale ta bitwa jest rzeczywiście bitwą, czy bardzo, bardzo poważną ta bitwa historyczna. Na marginesie, nie wiem, czy pan profesor widział oświadczenie na przykład Pen Klubu, który bardzo tak jednoznacznie, krytycznie ocenił wszystko, co się wydarzyło w polityce dobrej zmiany, w polityce zagranicznej. Mówił tam w tym oświadczeniu o antysemityzmie, a to też w kontekście innej rocznicy, 8 marca, 50-lecie wydarzeń marcowych. Tutaj też możemy się spodziewać, my Polacy możemy się spodziewać brutalnych oskarżeń o antysemityzm.
No, nie wiem jak z zewnętrznym odbiorem rocznicy marca 68 roku. Wiem coraz lepiej, jakby poznaję to troszkę niejako przy okazji studiując historię Polski XX wieku, że mało jest tak zakłamanych wydarzeń w naszej historii jak marzec 68 roku. Że ta prawdziwa historia, czy dochodzenie do prawdziwej historii, w której okaże się, że jednak no, nie tylko grupka tak zwanych komandosów i nie tylko w celach przez nich ustalonych, ale że to ogólnonarodowa, można powiedzieć, ogarniająca dziesiątki miast i środowisk akademickich w całej Polsce, manifestacja w obronie polskiej kultury, polskiej tradycji, no, była czymś innym niż antysemicka, a raczej antyizraelska, po prostu mówiąc konkretnie, nagonka zorganizowana w 67 roku pod patronatem generała Jaruzelskiego, już mam nadzieję niedługo generała, w Wojsku Polskim, a przez politycznych rywali towarzysza Wiesława wewnątrz struktur partyjnych PZPR. Myślę, że no, warto uświadomić sobie, że ta walka o prawdę historyczną w tym akurat zakresie jest szczególnie trudna, co pokazuje zresztą fakt niezgody tej części, no, powiedziałbym, kapłanów pamięci o marcu 68 roku, którzy nie chcą się spotkać z innymi prawdziwymi także i nie mniej ważnymi uczestnikami tamtych wydarzeń. Przypomnę niezgodę grupy związanej z panem Adamem Michnikiem, z panem Karolem Modzelewskim na to, żeby w obchodach marca 68 roku wzięła udział pani Irena Lasota, gdzie miejsce dla tak ważnych w 68 roku w marcu postaci jak Antoni Macierewicz, jak Piotr Naimski. Myślę, że warto te nazwiska przypomnieć, by uświadomić sobie, że marzec wyglądał troszkę inaczej niż nam to ta propagandowa wizja utrwalana, zwłaszcza w okresie III RP przez potężne tuby propagandowe jednej tylko strony marca 68 wyglądał ten marzec zupełnie inaczej.
Panie profesorze, przekonał mnie pan do picia gorzkiej herbaty. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję bardzo.
Profesor Andrzej Nowak był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:04.